Lee mieszka w Bostonie. Jest dozorcą. Poznajemy go, jak naprawia krany, przepycha rury kanalizacyjne, dokręca lampy i odśnieża chodniki. Czasami, by coś poczuć, wdaje się w bójki w barach. Jego życie zmieni się po raz kolejny, kiedy umiera brat. W państwie filozofów Manchester by the Sea, film z 2016 roku w reżyserii Kenneta Lonergana. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat, krótki. To nie zbrodnia zapomnieć o osłonie kominka. Pada takie zdanie z ust policjanta przy pierwszej tragedii, która dotyka Lee. Będziemy państwu wyjaśniać, jeśli państwo nie widzieli, o co chodzi. A chodzi o to, że w tej pierwszej tragedii, która go dotknęła, która go zmieniła, spłonął dom, w którym zginęły dzieci głównego bohatera. Przeżyła żona, która też z tą stratą pogodzić się nie mogła. Związek się rozpadł, a życie Lee zamieniło się w dramat. Pani profesor, jak ogarnąć życie po tragedii, takiej, jaka spotyka Lee? Bo już państwu zdradzę, że Lee nie ogarnia.
Tak, i myślę, że trudno nie tylko jest ogarnąć taką tragedię, ale też trudno chyba zrozumieć w ogóle Lee, bo te słowa kluczowe, od których pan redaktor zaczął, że to nie zbrodnia zapomnieć o osłonie na kominek, jest taką sceną, w której następuje tak jakby usprawiedliwienie. Taka próba zrozumienia. To mówi policjant, który prowadzi śledztwo. I z perspektywy tego policjanta, tego śledztwa, no Lee nie popełnia żadnej zbrodni.
To był wypadek.
Tak, to był wypadek, ale, i tu jest to ale, chyba fundamentalne. W 1946 roku Karl Jaspers wydał taki esej Problem winy. I on w tym problemie winy zwrócił uwagę, że mamy tak naprawdę cztery rodzaje. Winy, czy rzecz ujmując dokładnie też poczucia winy. Pierwszy to jest wina kryminalna. I to jest właśnie ta sytuacja, w której stało się coś złego, ale człowiek tak naprawdę nie bierze za to odpowiedzialności, bo to przypadek, czy nie jest dokładnie rzecz ujmując pociągany do odpowiedzialności. No bo z tą kwestią odpowiedzialności tu u Lee rzecz jest bardziej skomplikowana. Karl Jaspers pisze, że w tym przypadku winy kryminalnej po prostu zostało złamane jakieś prawo, konkretny paragraf. Człowiek nie zrobił tego, co powinien zrobić w świetle prawa. W związku z tym pojawia się policja, pojawia się sąd i jest pociągany właśnie do odpowiedzialności. Tutaj skutek to może być kara, czy to pieniężna, czy to więzienia. I dla Karla Jaspersa to jest najbardziej zewnętrzne. To jest najbardziej takie nie dotykające w zasadzie naszej świadomości. I to widać właśnie po Lee. Co on robi zaraz potem, gdy ten policjant pozwala mu odejść, mówiąc, że on tak naprawdę nic złego nie zrobił. Próbuje się zabić. I ta scena i potem inne sceny, w których Lee prowokuje tak naprawdę to, żeby sam został pobity, bo on atakuje ludzi tylko po to, żeby ci go bili. To nie jest tylko poczucie, czy chęć poczucia czegokolwiek, czy takie poczucie, że nie ma już sprawczości, więc jedyne co może to prowokować, żeby inni za niego mu sprawili doświadczenie choćby bólu. Tylko to jest cały czas to życie w takim poczuciu, że zrobiło się coś, co jest nie tylko złe, ale tak naprawdę przekraczające całe życie. No bo jak on ma żyć dalej ze świadomością, że jego nieuwaga, jego chęć zabawy, jego beztroska, jego tak naprawdę alkoholizm, nazwijmy rzeczy po imieniu, prawda? Bo ewidentnie nie panował nad alkoholem, co widać w wielu tych wspomnieniach. Więc te czynniki, które związane są z jego decyzjami, z jego budowaniem własnego świata, doprowadziły do śmierci jego trójki dzieci. No z tym się nie da pogodzić na żadnej płaszczyźnie.
To znaczy świat się godzi, choć też nie do końca, bo społeczność, w której się tak naprawdę i wychował Lee, i w której żył do momentu tragedii, po tej tragedii też mu specjalnie nie wybacza. obciążając go odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło, w przeciwieństwie do policjantów, którzy uznają to za wypadek.
Tak, bo policjanci są cały czas na tym poziomie prawa, na tym poziomie śledztwa kryminalnego. Natomiast społeczność już inaczej reaguje i to potępienie jest takie znamienne. Poza tym Lee jest taką, powiedziałabym, czarną legendą w tym miasteczku, bo gdzie się pojawia i do ludzi dociera, że to jest właśnie on, jest taki dreszcz. Co on tu w ogóle robi? Jakim prawem ten człowiek w ogóle śmie wrócić na to miejsce, które jest tak mocno zakorzenione z tragedią, którą on sam spowodował. Ciekawa też jest figura jego żony, która ewidentnie rozwodząc się z nim musiała go obarczyć winą za spalenie ich dzieci, za śmierć ich dzieci i która przepracowała to. To jest niesamowita w ogóle jakaś taka siła kobiecości, macierzyństwa, bo ona już w nowym związku, z nowym dzieckiem, ale cały czas rozedrgana, cały czas też w jakimś sensie zamrożona w tamtej przeszłości. Ona mówi, że jej serce pękło i już nigdy nie wróciła do siebie, więc ta siła powrotu do normalnego funkcjonowania wiąże się z tak naprawdę takim, nie chcę powiedzieć, że pogodzeniem, bo to nie jest u niej pogodzenie, tylko ona się nauczyła żyć ze swoją traumą. To jest niezwykłe. Jest na tyle silna, że potrafi z tym pękniętym sercem żyć i iść dalej. Niezwykła postawa.
No dobrze, tylko że jej nie towarzyszą wyrzuty sumienia nieustające, bo Lee takie wyrzuty sumienia ma.
Tego nie wiemy, tego film nam nie pokazuje, bo film skoncentrowany jest na Lee. Natomiast trochę empatii możemy sobie wyobrazić, że będzie czuła się winna, no bo to ona przerwała imprezę, to ona wyrzuciła bawiących się z Lee mężczyzn, czyli niejako to ona zaczęła ten łańcuch jego niedopicia, niedobawienia i konieczności zrobienia czegoś, co wyprowadziło go z domu w tym momencie, kiedy zapalił ogień na kominku. Więc to nie jest pokazane w filmie. Możemy się tylko domyślać po jej płaczu, po jej załamaniu, po jej reakcji na jego widok, że to nie jest do końca sprawa zamknięta, tylko ona po prostu nauczyła się żyć z traumą. Więc to jest taka, powiedziałabym, niezwykła siła, o której my czasami zapominamy. Nam się wydaje, że siła polega na tym, że potrafimy zapomnieć albo przekroczyć pewne trudne sytuacje. Natomiast ten film pokazuje, że siła polega na tym, że potrafimy z nimi żyć. To jest chyba najbardziej tutaj też okrutne, by sobie z tym poradzić. Zresztą to samo robi bratanek Lee. On też w jakimś sensie uczy się żyć bez ojca, czy w pogodzeniu z tym, co, czy ze zrozumieniem z tym, co reprezentuje jego matka, jak go odrzuca.
To tutaj moje dopowiedzenie, bo mówiliśmy o tej pierwszej tragedii, a zacząłem od tej kolejnej, czyli tak naprawdę od śmierci brata, co niesie ze sobą przymus trochę opieki nad bratankiem właśnie. I ta relacja między Lee a Patrickiem też jest tutaj bardzo ciekawa. I to też pokazuje, jak jeden i drugi próbują sobie w tej trudnej sytuacji i dla jednego, i dla drugiego, dla Lee, podwójne to doświadczenie śmierci i dzieci i brata, z którym był mocno związany. Dodatkowo go to życie kopie tam nieustająco i brutalnie.
Jeszcze jest zmuszony przez jakiś czas funkcjonować w tym mieście, które jest takim jednym wielkim symbolem śmierci jego dzieci. Natomiast ta relacja z bratankiem, ona pokazuje, czy uświadamia nam, jak bardzo te relacje społeczne fundują de facto poczucie winy. Bo z winą jest trochę jak z odpowiedzialnością, gdzie inni wyznaczają nam to pole naszego poczucia winy, a tym samym brania odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy. I Karl Jaspers na wielu poziomach właśnie pisze o tym relacyjnym charakterze poczucia winy. Czyli zwraca uwagę na, tu jest jego drugi poziom, polityczną winę. I w tej politycznej winie bardzo ważne jest tak naprawdę przynależenie do danej wspólnoty. A więc jej moralność, jej decyzje, jej polityka. I Karl Jaspers pokazuje, że wszyscy jesteśmy winni. Gdy przyjrzeć się reakcjom właśnie w miasteczku, tego odrzucenia Lee, to tu mamy taki poziom poczucia współwiny. Przecież ileś osób w noc, w którą zginęły te dzieci, dzieci piło w domu, gdzie te dzieci jeszcze żyły, jeszcze, prawda, spały, gdzie jeszcze nikt nie przypuszczał, że taka tragedia może się wydarzyć. I ci mężczyźni, te rodziny związane z Lee, to całe środowisko, to jest takie skażenie właśnie współwiną, no bo to oni wyjechali, to oni zostawili go gdzieś pijanego, to oni byli świadkami i tego, w jaki sposób on się zachowywał, czy całej tej sytuacji, no bo ktoś zadzwonił na straż pożarną, czyli to są sąsiedzi, ktoś ratował i pomógł wynieść tą żonę nieprzytomną. No więc mamy całą strukturę społeczną i tak naprawdę, jak pokazuje Karl Jaspers, to są nasze wybory. To nie jest tak, że gdzieś tam zewnętrznie toczy się polityka, tylko my kogoś wybieramy, ale tak samo w tej sferze społecznej to nie jest tak, że coś się dzieje z naszymi sąsiadami, tylko my jesteśmy, prawda? Jesteśmy albo świadkami, świadkiniami, albo współuczestniczymy, czy nawet bierzemy udział w pewnego rodzaju wyborach, że to, a nie coś innego wydarzy się. No bo właśnie angażujemy się w jakieś spotkanie społeczne, w jakieś spotkanie towarzyskie, wchodzimy w jakieś interakcje. I dla Karla Jaspersa to wszystko jest obciążające.
Tak, tylko że to poczucie winy, o którym pani profesor mówi, jest takim poczuciem winy okolicznościowym, nazwałbym to. Ono się uruchamia w momencie, kiedy ta społeczność zobaczy, że Lee wrócił do miejscowości, z której uciekł przed opinią społeczną, przed tym wzrokiem ludzi, przed tymi ludźmi, którzy pracują i go obarczają też winą i odpowiedzialnością za to,
no,
co się stało.
No chyba nie do końca, bo my to widzimy z tej perspektywy narracji pokazanej nam w filmie, natomiast już sam fakt, że Lee uciekł, już sam fakt, jak on jest tam witany, wskazuje na to, że to nie jest tak, że on jest katalizatorem, tylko to poczucie jakiejś traumy, winy tam pełza cały czas. Inaczej ludzie by mu odpuścili, inaczej ludzie by już nie pamiętali, a ta trauma śmierci dzieci, które niczego nie zawiniły, one po prostu spały w swoim własnym domu, w swoich własnych łóżkach, to mężczyźni przyszli, koledzy, znajomi, robili imprezę, potem wyszli i to Lee był częścią tej takiej imprezowej wspólnoty. I ta trauma tam jest podskórnie wpisana. Ja myślę, że właśnie to odrzucenie, to, że on nie może tam znaleźć pracy, swojego miejsca, to, że wszyscy na niego spoglądają z takim wręcz przerażeniem, wiąże się z tym, że miasteczko też tego nie przepracowało. Więc to nie jest jakieś jednorazowe. Oczywiście mamy takie sytuacje, w których coś jednorazowo się dzieje.
Mówię o tym, że to poczucie winy, czy też to poczucie, które się uruchamia się ze względu na Lee, bo jak go nie ma, to się o tym nie mówi. To gdzieś nie istnieje, zakładam, wyparte przez tę społeczność.
Pewnie tak, chociaż każdy pogrzeb to jest droga na ten cmentarz, gdzie mamy grób z trzema nazwiskami. Czy każde wydarzenie, które ma taki charakter graniczny, może być też takim katalizatorem dla tych ludzi. Jednak to dotknięcie zła, czy taka wspólna odpowiedzialność, o której Karl Jaspers pisał, a nie bez przyczyny on to napisał zaraz po wojnie, prawda? Bo to jest to jego niemieckie doświadczenie, gdzie on pisze wprost o tym, że tak naprawdę całe społeczeństwo musi raz jeszcze przemyśleć odpowiedzialność, etykę i właśnie poczucie winy. Dla Karla Jaspersa to było szalenie ważne. Więc on jako Niemiec nie uciekał przed tą odpowiedzialnością. Mało tego, on się czuł związany z tą odpowiedzialnością, chociaż był tak naprawdę po przeciwnej stronie. No, sam doświadczył szykan jako niemiecki Żyd. A mimo wszystko, prawda, pokazywał, że to społeczne obciążenie jest bardzo silne. Choćby na tej zasadzie, że kogoś wybieramy na tym szczeblu politycznym, czy w coś się angażujemy na tym szczeblu społecznym. Więc to my tak naprawdę współkonstytuujemy rzeczywistość, w jakiej się znajdujemy. Więc dla Karla Jaspersa tutaj jakby sprawa jest oczywista, prawda? Takiej naszej nie tylko współwiny, ale współkonstytuowania rzeczywistości, w której jesteśmy. To jest bardzo mocna, wiadomo, filozofia. Teraz możemy się zastanawiać, na ile poszczególne osoby są współwinne, czy współodpowiedzialne, czy współkonstytuują, ale Jaspers mówi, nie idźmy w tą stronę, prawda? Weźmy na klatę to, co się dzieje.
Robimy krótką przerwę i do trudnego i smutnego filmu Manchester by the Sea wracamy za kilka chwil. W Państwie Filozofów film z 2016 roku Manchester by the Sea, to tak dla przypomnienia. I poczucie winy nas dzisiaj trochę prowadzi i wyrzutów sumienia i o tym, czy jesteśmy w stanie ogarnąć nasze życie po wielkiej tragedii. Karl Jaspers się tutaj pojawi, on to będzie główny bohater odnoszę tego dzisiejszego odcinka Państwa Filozofów. Bo poza poczuciem winy i poza winą Karl Jaspers mówi o sytuacjach granicznych, czyli sytuacjach, kiedy tak naprawdę coś nieuniknionego, ostatecznego doświadczamy i czegoś takiego doświadcza główny bohater. I co jest ciekawe, i to jest, wydaje mi się, trudne do zrozumienia, bo Karl Jaspers pisze o tym, że takie sytuacje graniczne towarzyszą nam życiu i one są niezbędne, byśmy z takiego naszego tylko istnienia przyrodzili się jako my w świadomą egzystencję. To Liby sobie pomyślał, panie Jaspers.
Tutaj pojawia się też Emmanuel Levinas, który krytykuje taką koncepcję, bo Karl Jaspers, podobnie jak Martin Heidegger ze swoim Byciem ku śmierci, pokazuje, że te sytuacje graniczne, one są właśnie ważne w tym sensie, że odsłania się moja egzystencja dzięki temu. Ja mogę być autentyczny, ja mogę gdzieś dotknąć nawet bycia sobą. No i właśnie, tu jest ten Lee, który, no co on dotknął? On dotknął tak naprawdę już nie bycia sobą. Historia Lee tak naprawdę ilustruje słowa Emanuela Levinasa, który mówi, w momencie, kiedy wchodzimy w tą sytuację graniczną, ona może nas zniszczyć. W momencie, kiedy odkrywamy ten horyzont śmierci, jak to mówił Heidegger, to może nas zniszczyć. Dlatego Levinas mówi, to nie bycie ku śmierci nas stwarza, ale bycie przeciw śmierci. Czyli jak wrócimy do naszego filmu, to tam tak naprawdę nie historia Lee jest tą, która pozwala odkryć egzystencję, bo Lee jest cały czas gdzieś wyrzucony, czy nawet taki wyzuty ze swojego ja. On dryfuje ten minimalizm nawet jego życia, że to jest człowiek, który codziennie robi to samo, a te czynności są no niezwykle takie, powiedziałbym, zminimalizowane do tego, by przetrwać.
Albo automatyczne, możemy to nazywać na różne sposoby.
Również. Natomiast no, cały czas mamy unikanie jakiejś większej relacji, większej odpowiedzialności, czy nawet większej ilości kontaktów z ludźmi. On jest nieustannie wycofany. Jedyne co, no, to szuka zwady, prawda, żeby właśnie poczuć ten ból. I teraz takim człowiekiem, który tak naprawdę w jakimś sensie jest sprawczy, to jest brat. Bo w tych wspomnieniach wychodzi, że to on starał się walczyć o Lee, że to ten brat, pomimo swojej ciężkiej choroby serca, był w stanie opiekować się swoim synem, swoim bratem i też gdzieś ojcem. Bo to wszystko jest tak bardzo subtelnie zarysowane na marginesie tego filmu. To się gdzieś tam wyłania. I on jest takim byciem przeciwko śmierci. Dostał wyrok, no bo się dowiedział, że jego wada serca nie pozwoli mu dłużej niż 10 lat żyć. I on te 10 lat wykorzystał, wychowując syna, właśnie opiekując się bratem, czy zajmując się ojcem. I pozostawiając po sobie taką dobrą energię. No bo tam wszyscy w miasteczku, jak tylko się dowiadują o jego śmierci, czy widzą jego syna, od razu mają, ach, prawda? I to jest to wspomnienie tego brata Lee jako kogoś, kto był ciepły, dobry, pomagający, czy bardzo mocno współbytujący w tym miasteczku. Emmanuel Levinas tutaj nam uświadamia, że ta ucieczka, tak, ja muszę się skonfrontować ze śmiercią, ale nie mogę dać się jej pochłonąć. Ja mam uciec do życia. I to jest to bycie przeciw śmierci, czyli zanurzenie się w życie. A Lee tak naprawdę gdzieś utknął na tym poziomie, powiedziałabym, winy moralnej.
Tutaj to jest ta trzecia wina, tak, o której pisze Jaspers, tak?
To jest ta trzecia wina, bo ten poziom prawny, czy ten poziom taki społeczno-polityczny, Jaspers mówi politycznym, nie dotykają tego problemu, który my tutaj widzimy. Bo to jest ten problem moralny. I ta wina moralna to już jest ta moja świadomość, że mogę być na przykład zgodny z prawem, ale i tak jestem kimś, kto zrobił coś niewybaczalnego. I Jaspers mówi, to może być zaniechanie. Czyli z jego perspektywy tej wojennej, to może być to poczucie, że mogłem kogoś uratować, czy mogłam kogoś uratować, a tego nie zrobiłam. Czyli widziałam, że jest osoba, Żyd, do uratowania, ale zaczasnęłam swoje drzwi przed nim. I dla Jaspersa ta wina moralna, ona najgłębiej dotyka właśnie nas, naszą egzystencję, naszą troskę. Mało tego, Jaspers rozprawia się z tą kwestią prawną, bo wielu przecież nazistów broniło się, to był rozkaz. A Jaspers mówi nie, bo rozkaz jest instytucjonalny, ale jest jeszcze coś takiego jak sumienie, jak moja świadomość, właśnie jak moja moralność. I jak wrócimy znowu do tej sceny, w której Lee jest przesłuchiwany zaraz po śmierci, po tej tragedii, jest to niesamowita scena, jak z tych zgliszczy są wydobywane zwłoki jego dzieci, i Lee jest przesłuchiwany, to on nie może zrozumieć, dlaczego policjanci chcą go zwolnić, dlaczego oni go dalej nie przesłuchują, dlaczego się to śledztwo gdzieś tutaj urywa.
I tu padają słowa, to nie zbrodnia zapomnieć o słonie kominka.
Tak.
Właśnie w tej scenie.
Tak, i tu jest ten moment, w którym Lee w ogóle nie wie, co ten człowiek do niego mówi, bo to jest właśnie ta wina moralna, która jest tak w nim głęboko zakorzeniona, że teraz...
Znaczy, że on powinien zostać skazany na co najmniej 20 lat za to, co zrobił. Odnoszę wrażenie, że takie jest myślenie Lee.
Myślę, że
on przed odpowiedzialnością nie umyka. Ja myślę, że to, że on nie trafia do więzienia na 20 lat, dodatkowo go łamie.
To pewnie tak. Przy czym myślę, że jakakolwiek kara, to on i tak ma to swoje wewnętrzne dożywocie. Bo w tym filmie nie mamy żadnego takiego banału pod tytułem nasz główny bohater wreszcie
po latach cierpienia dochodzi do siebie, spotyka kogoś, kto mu pomaga i wychodzi na prostą.
Tak.
Albo
kolejna
pozbywa się
miłość,
wyrzutów
oczywiście.
Sumienia. Nie. To nie jest film z happy endem. Chociaż, no dobra, happy end to za duże słowo.
Tam konsekwentnie cały czas on to odrzuca, bo są takie momenty, w których jakby uchylają się drzwi na alternatywne jego życie. Pojawia się jakieś zainteresowanie choćby ze strony kobiet, ale on to zaczaskuje i w ogóle tego jakby nie dostrzega. Jest ta niesamowita sytuacja, w której on tak naprawdę zanudza niemalże na śmierć kobietę, która próbuje z nim rozmawiać i chyba flirtować.
Natomiast... Tak, to jest matka dziewczyny Patryka, która nagle wbiega do pokoju córki i wykrzykuje, że on nie umie rozmawiać.
Tak, weźcie ode mnie
tego. Jak dorosły człowiek. Milczy, small talk go nie interesuje, jest kompletnie beznadziejny. Tak, ale to jest też cały czas jakby konsekwencja tego zamknięcia na wszystko, co mogłoby być. Tym okienkiem, czy tym lufcikiem jest relacja z bratankiem, którego on trochę w spadku po swoim bracie dostaje.
Tak, ale znowuż co się tutaj dzieje? To bratanek go uspokaja, to bratanek go w jakimś sensie w pewnym momencie prowadzi, bo nawet sytuacja spięcia na ulicy, gdzie Lee już by się konfrontował z przechodniem, którego oburzyło w jakiś sposób, on się odnosi do swojego bratanka, to ten młody chłopak, który jest w traumie, umarł mu ojciec, ale to ten młody chłopak tak naprawdę zachowuje się jak poważny, dojrzały mężczyzna, który rozdziela dwóch panów, którzy już by sobie porozmawiali w inny niż werbalny sposób.
Patryk nie ma poczucia winy.
Tego też bym nie powiedziała.
No
ale...
nie, bo ten stosunek do śmierci, jednego śmierć ojca, drugiego śmierć brata, wcześniej dzieci, też jest tutaj ciekawy. I tu różnica wieku w podejściu jest dość znacząca, odnoszę wrażenie. Że Patryk, czyli syn brata, godzi się z tą śmiercią ojca zdecydowanie łatwiej.
No możemy też domyślać się, że został w jakimś sensie na to przygotowany, a poza tym jednak Patryk to jest człowiek, który jest otoczony wianuszkiem ludzi. I on jest tak szczelnie wpisany, wręcz zakokoniony w relacje społeczne. I to mu daje trochę inne funkcjonowanie. Bo przecież nawet pierwsza noc, zaraz po tym jak się dowiedział, że jego ojciec umarł, została spędzona z przyjaciółmi. Więc ta taka szczelność obecności tych innych i tych relacji, ona powoduje, że Patryk też tak jakby sam ze sobą za bardzo nie rozmawia. Jak zostaje sam ze sobą, dostaje napadu jakiegoś lęku, ale potem Lee mu to gdzieś prostuje, siedząc z nim w nocy, czekając aż ten uśnie, daje mu ten spokój. Więc myślę, że to jest też trochę inna osobowość. Jest bardzo taki społeczny. Natomiast Lee to jest egzystencja, która cały czas właśnie gdzieś przeżywa i coraz głębiej wchodzi w tą swoją winę. No bo tutaj jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa i to rzeczywiście kwestia poczucia winy i braku poczucia winy daje o sobie znać. No bo Lee jako ta osoba, która jest właśnie na tym poziomie poczucia winy moralnej, jest zamknięty tak naprawdę w swoim sumieniu. I Karl Jaspers pisze, że to sumienie właśnie będzie teraz najwyższym sędzią, ale to sumienie będzie też wyrokiem. Czyli Lee niejako sam na sobie wykonuje ten wyrok takiego właśnie zamknięcia. A Patryk cały czas jest jednak w takim ruchu wychodzenia do. Poza tym Patryk jest bardziej też powiedziałabym w takiej strukturze zatroskania, bo on jest zatroskany o to, w jaki sposób pochować ojca, czeka na tą możliwość pogrzebania jego ciała, czy tego sprostania obowiązków dziedzictwa. Tam jest ta kwestia łodzi, silnika, bardzo, bardzo istotna, bo Patryk jakby przerzuca swoje relacje z ojcem na to, co pozostało po ojcu i na tym się koncentruje. Natomiast Lee jest w trochę innej sytuacji, dlatego on tak naprawdę nie sprostał zadaniu, jakie narzucił na niego brat, bo nie był w stanie sprostać. To jest ta scena, w której on nawet już próbuje zostać w tym miasteczku, tylko ma tą taką przedziwną wizję w momencie, kiedy usnął rozmowy z córkami, no dosyć przerażającą, gdzie te córki pytają go, tato, ale dlaczego ty nie widzisz, że my płoniemy? I to jakby pokazuje, że Lee jest w zamknięciu, które nie pozwoli mu nigdy wyjść tak do ludzi, jak to jest w przypadku Patryka.
Krótka przerwa i do filmu Manchester by the Sea wracamy za kilka chwil. Jest w filmie Manchester by the Sea taka scena, kiedy Lee spotyka się z byłą żoną. Jest tam mnóstwo łez i jest mnóstwo rozpaczy i Lee wypowiada słowa: nic nie czuję. Nic.
A i tutaj mamy czwarty poziom. Wina metafizyczna. No bo tak naprawdę to jego była żona przepracowała bardzo dużo. I tu będę się upierać, że ona jest tą dzielną, ponieważ żyje z traumą, żyje z tym pękniętym sercem, ale nauczyła się żyć z tym. Natomiast to ona też ma tą moc konfrontowania się. I w tej scenie widać coś, co dla Jaspersa jest szalenie ważne, bo Jaspers nam uświadamia, że tak naprawdę nikt nie jest bez winy. I to wychodzi w relacjach. Właśnie w tych relacjach takich egzystencjalnych i społecznych.
Ale nikt nie jest bez winy w sytuacjach, powiedzmy, granicznych, czy niekoniecznie?
Znaczy, nim dojdzie do sytuacji granicznej, to najpierw jest ta współzależność. Tu w naszym przypadku małżonków, czy rodziców i dzieci. I to jest ta współwina, czy to jest to metafizyczne zakorzenienie w winie, bo w relacjach my wchodzimy w taką bardzo delikatną materię, gdzie dobierzemy już odpowiedzialność za drugiego człowieka. I myślę, że te łzy żony to jest właśnie w pewnym momencie ta świadomość, że ona, ponieważ była skupiona na swojej traumie, gdzieś nie zauważyła jego traumy albo nie potrafiła przyjąć jego traumy, stąd wręcz była na niego zła. Najprawdopodobniej sądząc
po tych słowach. No bo obarczała go winą trochę, tak, za to, co się stało. Trochę, to też jest To też jest złe słowo.
Sądząc po tym, jak go przepraszała i za co, to ona, zdaje się, mu tam musiała wrzucić w gniewie, że to on zabił te córki. I to była jej chyba największa też wina. Za śmierć dzieci, na ile ona się czuła winna, no to możemy się domyślać. Natomiast ewidentnie czuła się winna, że w ten sposób potraktowała Lee. Natomiast to jest taka wina za to niesprostanie relacjom. I myślę, że tu Jaspers pokazuje coś bardzo głębokiego, no bo będąc w społeczeństwie, będąc w jakiejkolwiek sytuacji takiej społeczno-egzystencjalnej czy międzyludzkiej, my tak naprawdę wchodzimy w relację z drugim człowiekiem i bierzemy za niego odpowiedzialność. To znowuż to lewinasowskie bycie wobec drugiego. To jest ta lewinasowska relacja ja-inny. I ona zawsze ma charakter asymetryczny, ona zawsze jest takim domaganiem, by brać odpowiedzialność za drugiego człowieka. I oczywiście w momencie, kiedy nic się nie dzieje, no to to branie odpowiedzialności ma taki charakter umowny. Natomiast jak zaczyna się coś dziać, no to tutaj jest największy sprawdzian. W związku z tym to pęknięcie tego małżeństwa, to, że oni nie przetrwali, tylko najprawdopodobniej właśnie byli w tym wzajemnym oskarżaniu, żalu, czy zrzucaniu na siebie tej odpowiedzialności, to jest ta największa jej wina, prawda? Gdzie te relacje jakby pękły podwójnie i przez traumę, i przez to, że nie potrafili być już razem. Ja myślę, że dla Jaspersa, jak się w niego wczytać, to właśnie te zerwane relacje, one chyba tworzą najsilniejszy ten kontekst winy metafizycznej, gdzie nie potrafimy już brać odpowiedzialności za drugiego człowieka, albo nie chcemy brać odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przestajemy się nim interesować, zamykamy się na niego. Możemy mieć usprawiedliwień bardzo dużo.
A to tylko inny człowiek i inna relacja mogą Lee, który trochę utknął w jednym momencie swojego życia, z tego momentu wyciągnąć? Czy właściwie nie ma na to szans?
Znaczy u Jaspersa, bo to jest religijny myśliciel, no to jest Bóg, prawda? Więc Jaspers będzie wskazywał na transcendencję i tylko ona jest w stanie dla Jaspersa nas gdzieś, może nie usprawiedliwić, ale w jakimś sensie wyciągnąć, dać nam szansę na wyjście z tej sytuacji. Natomiast jeżeli nie mamy tego transcendentnego odniesienia,
to mamy tylko ludzi, którzy są dookoła, ewentualnie.
Tak, a tu już jest ta siła wzajemności, bo albo jest odpowiedź i ktoś wyciąga rękę, to jest cały czas ten brat, który jeździ za tym Lee, nawet mu próbuje to maleńkie mieszkanko umeblować tak, żeby on w jakimś sensie był w stanie chociaż trochę funkcjonować normalnie.
A czy później jest Patryk, syn brata?
W jakimś sensie tak, bo zaczyna być tą odpowiedzią też trochę na różne problemy Lee i on jakoś go tam pobudza, no bo na koniec Lee postanawia
chociażby... No tak, chociaż Lee śledzi losy Patryka, to, że chłopak się umawia z kilkoma dziewczynami.
Ja myślę, że nawet nie to, tylko zaczyna sobie zdawać sprawę właśnie za odpowiedzialność, jaka na nim ciąży i zaczyna rozumieć, że tak naprawdę tylko on temu chłopakowi został, no bo ta matka, która tam gdzieś się pojawia jak taki jakiś fantom, jednorożec przez chwilę, to nie jest do końca matka, to jest tylko jakaś figura i tyle. Natomiast jedyną osobą, którą tak naprawdę posiada w życiu jako kogoś, kto jest bliski, kto jest rodziną, no to jest Lee dla Patryka. No i stąd ta jego dramatyczna decyzja z jednej strony, żeby temu chłopakowi umożliwić, żeby on został w tym miejscu, który jest dla niego właściwy. Bo to trzeba docenić, bo to jest ten ważny gest. On robi wszystko, żeby Patryk mógł się rozwijać tam, gdzie on sam chce się rozwijać.
Tak, bo tam pojawia się kwestia przeprowadzki do Bostonu, czyli do miejsca, do którego uciekł Lee.
Tak, i pewnie Lee byłoby łatwiej, bo miałby i Patryka jako towarzysza i jeszcze wsparcie finansowe, bo przecież ten brat wyposażył go jako opiekuna w duże pieniądze. Natomiast Lee to wszystko oddaje po to, żeby chłopak mógł funkcjonować w mieście. mieście, gdzie czuje się dobrze, który jest jego domem, który daje mu też poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony nie zamyka przed nim drzwi, bo to jest ten pomysł, że on jednak znajdzie jakieś lokum większe, żeby ten chłopak mógł do niego jednak zaglądać. Więc to jest taka gdzieś bardzo nieśmiała, ale jednak próba budowania relacji. To nie jest jeszcze relacja z innymi, wychodzenie do świata i możemy się domyślać, że tylko tyle będzie. Że tutaj konsekwentnie happy end nie jest możliwy ze względu właśnie na tą już metafizyczną winę, gdzie te relacje zostały rozerwane, więc tu nie tylko jest ta wina egzystencjalna, gdzie zamknięcie i osądzenie jest w samym sumieniu, ale jeszcze jest ta metafizyczna, która niejako jeszcze mocniej zatrzaskuje Lee w jego tej beznadziei, gdy on mówi, że już nic nie czuje do swojej żony, to on jakby przyznaje, no nie ma już żadnych relacji między mną a światem, prawda? Został tylko z tą taką ułudą, fantasmagorią, w której widzi swoje córki, które go pytają, dlaczego nie widzisz, że my się palimy.
A czy on jakoś ze sobą jest w jakiejś relacji?
Raczej jak u Kierkegaarda, on jest w relacji do swojego smutku. On jest w relacji do swojej żałoby. I to jest taka kierkegaardowska bardzo postawa, gdzie jego smutek jest równocześnie jego zamkiem, domem, zamknięciem. Jest tym, co w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć, że lubi, ale zaczyna być ten smutek dla niego czymś naturalnym.
A czy dla Kierkegaarda smutek to jest to samo, co rozpacz?
Nie, nie, nie. Smutek gdzieś nas przygotowuje do rozpaczy, natomiast Kierkegaard to rozróżnia. Smutek będzie właśnie związany z tym poziomem społecznym. To jest ten smutek wobec czegoś, co my mamy bardzo dobrze zdefiniowane, ale rozpacz to jest utrata siebie w obliczu znowu czego? Transcendencji. Czyli to jest rozpacz spowodowana jakby nie świadomością, że nie jestem w stanie na przykład zrozumieć świata, który mnie otacza, albo zrozumieć samego siebie.
Czyli
albo
jest w
Boga.
Rozpaczy, nie w smutku raczej.
Ja bym powiedziała jednak w smutku, bo tam nie ma u Lee Boga, a u Sorena Kierkegaarda rozpacz wiąże się właśnie z tą
relacją Bóg-ja.
Transcendencji. Natomiast to wystarczy. Lee bardzo dobrze wie, co jest przyczyną jego smutku, takiego permanentnego, stałego, już naturalnego. To jest właśnie to, co się wydarzyło, kiedy zachował się nieodpowiedzialnie, kiedy zginęły jego dzieci. Rozpacz, bo oznacza, że on do końca, prawda, nie wie, nie zna źródła, bo ono by płynęło właśnie z tej boskiej struktury. Natomiast chociaż mamy tutaj to zdefiniowane, tą strukturę problemu, wiemy, że to chodzi o dzieci, to wbrew takiemu obiegowemu przekonaniu, że jak już wiem, o co chodzi, mogę sobie z problemem poradzić, tutaj widać, że właśnie poradzenie sobie byłoby czymś, co całkowicie by przekreśliło chyba moralność. Myślę, że ten smutek Lee i to poczucie winy takie moralne, ono musi trwać, żeby on się nie tylko nie rozpadł, ale żeby moralność w jakichś ramach została mu zachowana.
Film Manchester by the Sea to jest film, w którym główny bohater sobie nie przebacza. I to jest też film chyba, który zaprzecza pewnemu banałowi, który bardzo często powtarzamy, że czas leczy rany. W przypadku Lee nic takiego nie ma miejsca.
Tak, i tutaj mamy tą metaforę ładną tej wody, no bo to jest
cały
miasto.
Czas jesteśmy nad oceanem albo nad morzem.
To nad morzem już jest w tytule i zresztą jest dużo takich scen, w których widać ten pejzaż, też ten pejzaż nocny i w tych metaforach nie ma właśnie tego zatarcia, oddalenia czy takiego przez wodę oczyszczenia, tylko tu jakby widać, jak bardzo te fale, przypływ, odpływ powraca cały czas to poczucie winy, to poczucie utraty, to jest wręcz taki nieskończony cykl, a z drugiej strony to jest też takie świadectwo, że są rzeczy, które można zmyć z siebie, ale są takie, które są na tyle bolesne, tak mocno wbite w świadomość, w sumienie, że one są niezmywalne, więc to może jest jeszcze bardziej takie obciążające. To nie Lee w nim może się zanurzyć.
Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.